Wakacyjny ekspres medialny.
W wakacyjnym ekspresie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Z czym kojarzy się internautom miasto Poznań?
Na to pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszej audycji.
A z czym kojarzy się politykom polski parlament i dlaczego z upiorami?
Tego dowiemy się w drugiej części.
A na koniec?
Krótka historia o europejskiej solidarności położonej na szali.
Zapraszamy.
Wakacyjny ekspres.
A w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat Poznania.
Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży.
Wątek rozpoczął twitterowicz Szanowny Sąsiad. Pierwsze skojarzenie odnośnie miasta Poznań. Kurli szurli, stolica Wielkopolski, kojarzy się z rozrywką. Mam tam rodzinę i ukochaną kuzynkę, więc z dobrą zabawą. No i z jeżycjadą i pyrami. Agnieszka Biała Czekolada 3 zareagowała mniej sympatycznie. Beznadziejne miasto. I jeszcze na kartofle mówią pyry. No ludzie.
Rasowa pyra to nie jest byle ziom. Rasowa pyra to zasada mszczon. Wie gdzie jego dom i przyznaje się do tego. O dobre imię miasta walczy do upadłego. Zna smak juchy, wyrygada prawdę. Z podobnymi sobie zawsze trzymasz tamę.
Maria Mazur odnalazła poznańską zaletę. Oszczędność. A Anka Podlasianka wskazała na wadę. Skąpstwo. Z tą ostatnią diagnozą zgodził się pan elementarz. Poznań? Tam nawet komornik nie znajdzie pieniędzy.
Drogi komorniku, ode mnie odczep się. Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Marcinowi Bliksenowi Poznań skojarzył się biblijnie. Sodoma, miasto wolne od homofobii. Ksawery Meta-Kowalski wskazał na inny wątek zagraniczny. Szacunek do Niemca. Pamiętam kiedyś, byłem z firmą na targach poznańskich, dwa samochody, jeden na warszawskich blachach, drugi na niemieckich. Tego na niemieckich puszczali na ulicach i kłaniali się. Tego drugiego nie. Doktor Berni próbował interpretować. Może nie lubią Warszawy?
Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, mylę nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, mylę nie do Warszawy. O nie, 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 nie.
Marzena Hold the Line Poland zauważyła: wieczne remonty. Niekończące się remonty, potwierdziła Mona 72. Loczek zaproponował hasło przewodnie. Wyciąć drzewa, sadzić beton.
Beton, beton, daj się pobawić dzieciom. Co ci zrobiły lasy i drzewa? Beton, beton, zostaw przyrodę dzieciom. Tak niewiele mamy jej teraz.
Mama Świnka wymieniała. Lemingoza, wieczne remonty, martwe centrum miasta. Pojawili się jednak twitterowicze, którzy znaleźli w Poznaniu zieleń. Mirosława Mirka 78928008 zauważyła: zielony tramwaj.
Tramwaj przejechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, co mnie zabiera podróż po świecie, wiadomość włożyłem w drzwi.
Hanna Czogasia wykorzystała Twittera w porachunkach międzysąsiedzkich. Beznadziejny prezydent, który robi ustawki przy sprzątaniu warty, a nie widzi hałd śmieci na ławicy, gdzie mieszka. Wiem, bo mieszkam 600 metrów od niego. Tymczasem twitterowicz Jacek Jaśkowiak, nie przejmując się głosami na temat remontów śmieci czy drogich parkingów, wskazał na zupełnie inny problem. Drogie nauczycielki, drodzy nauczyciele, zwracam się do Was z gorącym apelem. Nie korzystajcie z podręcznika do historii i teraźniejszości.
Naprzód we piasku, naprzód odważnie, choć po omacku.
Mama Mrozowska próbowała się upewnić. Jaśkowiak to ten, który ignoruje rocznicę powstania wielkopolskiego? Który chce, żeby nasze dzieci były pozbawione zakorzenienia tożsamościowego? Rose M1 zaapelował do prezydenta Poznania o zaprzestanie dyskryminacji. Twierdzi pan, że podręcznik zawiera dyskryminujące treści, jednocześnie zwracając się tylko do nauczycielek i nauczycieli. Dyskryminuje pan osoby nauczycielskie. Obi-Wan Kenobi stwierdził ponuro: Poznań, kiedyś solidność i gospodarność, dzisiaj LGBT. Dużo radośniej ocenia swoje miasto ten, co wie, ale gościu. Wspaniały klub piłkarski z rzeszą fanów, kolebka polskości, miasto zwycięskich zrywów niepodległościowych, ukarane po czerwcu 1956 roku zsyłką komuchów z całej Polski, przez co obecnie jesteśmy przesiąknięci lewactwem. KKS Lech, podkreślił Zbigniew Łaszcz. Co jeszcze kojarzy się z Poznaniem? Matołki Koziołki, zauważył As Adzik Sas 57. Zupełnie inną drogą poszedł Grinch Prosty Przekaz. Jedyne wygrane powstanie. Dzięki temu dziś mogę odpisać po polsku. Na koniec z kojarzeniem muzycznym podzielił się Łukasz Łukaszek. Peja, Rychu Peja.
Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my by dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma. Być nie mieć to odwieczny dylemat. Być nie mieć, my by dwóch coś na temat. Być nie mieć, konsekwentnie ten sam schemat. Przemyśl to sam, bo reguły na to nie ma.
Kolejny dzień tygodnia, który ciężko się zaczyna. 7:30, czas do pracy się zbliża. Zmęczone oczy moje.
Wakacyjny ekspres medialny.
Powroty z szampańskich wakacji do nużącej codzienności bywają niełatwe.
Okazuje się, że dla polityków jeszcze trudniejsza do zaakceptowania może być zmiana miejsca pracy.
Szczególnie jeśli ktoś musi zrezygnować z bogatej wielkomiejskiej Brukseli i stawić się na ulicy wiejskiej.
O swoich rozpaczliwych myślach na ten temat lider opozycji Donald Tusk opowiedział dziennikarce telewizji TVN24 Agacie Adamek.
To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział.
Zastanawiam się w ogóle, jak to kandydować?
Lider Platformy wyjaśnił jednak, że miał na myśli potrzebę zmiany polskiego Sejmu.
Donald Tusk ma nadzieję, że posłowie na wiejskiej już wkrótce pracowali będą tak ciężko, jak znakomicie opłacani administratorzy Unii Europejskiej w Brukseli.
Wiecie co, ja myślę, że ja dość delikatnie się wyraziłem na temat Sejmu pod władzą PiSu, bo to, co stało się z polskim parlamentaryzmem, to, co stało się z Sejmem w ostatnich latach, to rzeczywiście jest coś upiornego. Sejm jaki jest, taki jest, co ludzie myślą o posłach i władzy PiSu, mniej więcej wiemy, ale słuchajcie, ja nie tylko do Sejmu, ja bym do piekła poszedł nawet, po to, żeby uratować Polskę przed tym bałaganem, jaki nam zgotowano. Także też zrobię wszystko, żeby ten Sejm stał się trochę innym miejscem niż jest w tej chwili i żeby znowu jakiś elementarny szacunek do władzy wrócił, bo dzisiaj niestety nie ma powodu, żeby ciężko pracujący Polacy z jakimś nadmiernym szacunkiem i uznaniem o pisowskiej większości, czy o Sejmie, czy o rządzie się wypowiadali. No taka jest ponura prawda.
To przecież oczywiste, że zdaniem bywalców brukselskich salonów Bruksela jest piękna i dobrze zorganizowana.
Były premier, eurodeputowany lewicy Leszek Miller sugeruje, że Unia Europejska jest tak piękna, że Polska już do niej nie pasuje.
Co trzeba zrobić z Polską, która, jak powiedział kiedyś Bartoszewski, jest brzydką panną bez posagu? Leszek Miller wytłumaczył to w telewizji TVN24.
Polska przypomina wrzeszczącego Bachora, którego trzeba wystawić za drzwi i tak zostanie uczynione.
Słowa byłego premiera wywołały eksplozję krasomówczej weny u mecenasa Marka Markiewicza w Polsat News.
Tylko czy Bachory śpią już?
Dzieci, panie mecenasie.
Bachory śpiewać, a jak nie, to za drzwi wyrzucić. Ja staram się mówić językiem elity. To nie jest tak, że mówimy językiem potocznym, nasi milusińscy jakieś. Co ty?
Nie wiadomo,
Bachor,
kto to jest.
Bachor jak się nażre, będzie spał, to dobrze. A jak wrzeszczy, to tak jak Polskę, za drzwi go wyrzucić. I to ja powtarzam sobie codziennie. Ja to usłyszałem z ust przywódcy narodu. Może ja go nie wybierałem, ale z ust elity. I ja tego słucham. Jak inny mówi przywódca swołocz, to ja wiem, że do kolegów z celi się odzywa, prawda? Nawiązuje język. Ważny jest kontakt. Ważny jest kontakt w społeczeństwie. A teraz słyszę intelektualista ten od Bachorów mówi, że ryby wytrute przez rząd PiSu. I był taki wywód, dopiero co słuchałem, że gdyby rząd się zebrał wcześniej, to by ryby żyły, a te algi, jakby wysłać premiera Suskiego, który by powiedział, poszły algi, to one by poszły. Przecież ja czuję się czasami jak w jakimś cyrku słabym, ale staram się dostosować.
Tymczasem na polskim podwórku najświatlejsi dziennikarze zastanawiają się, jak zaszczepić brukselską kulturę w Polsce.
Piotr Najsztub znów zachował tak docenianą przez polskie sądy należytą ostrożność i nie zważając na jakiekolwiek pasy kultury czy bezpieczeństwa, wjechał w Radio Tok FM ze słowami.
Ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Donald Tusk podszedł do Morawieckiego domu w pysk. Po prostu tak, po ludzku.
Myślisz?
Nie. Co się Morawieckiemu należy za nieustanne kłamstwa i szczucie.
Najpierw powiedziałbym, Mateusz, zdejmij okulary.
Zdejm okulary.
Zdejm. Tusk jest grzeczny i gramatyczny.
Wakacyjny ekspres medialny.
Ostatnie miesiące w debacie publicznej w kontekście relacji wewnątrzunijnych zdominował temat sporu, jaki toczy polski rząd z Komisją Europejską. Nie to jednak będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań. Wobec wojny na Ukrainie i kolejnym pakietom sankcji, jakie na Rosję nakłada Unia, od nowego roku wspólnota stanie przed ogromnym wyzwaniem poradzenia sobie bez rosyjskich dostaw węgla i gazu. I o ile w Polsce jesteśmy w miarę bezpieczni, bo mamy trochę swojego wydobycia, mamy port w Świnoujściu, a za 2 miesiące ma ruszyć Baltic Pipe, o tyle największy problem mają Niemcy. Od wielu lat świadomie uzależniały się od rosyjskiego gazu, budując najpierw Nord Stream 1, potem Nord Stream 2, w międzyczasie wygaszały kolejne elektrownie atomowe i całą swoją gospodarkę przestawiały na właśnie gaz. Wszystko po to, aby poprzez unijne regulacje klimatyczne ograniczające emisję CO2 stać się węzłem rozsyłającym rosyjski gaz po całej Europie, oczywiście z odpowiednią marżą. Na drodze do realizacji tego świetnego planu stoją Ukraińcy, którzy dzielnie broniąc się przed rosyjską agresją, nie pozwalają zakończyć konfliktu tak szybko, jak planował to Putin, tym samym mocno mieszają w niemieckich planach energetycznej hegemonii w Europie. Państwa członkowskie Unii zgodziły się nałożyć sankcje na rosyjski gaz, a niemiecka gospodarka potrzebuje go jak kania dżdżu. Dlatego wobec braku dywersyfikacji dostaw Niemcy rozpaczliwie poszukują nowych źródeł błękitnego paliwa. W pewnym momencie nasi sąsiedzi zza Odry wpadli na genialny pomysł, aby cała Unia ograniczyła swoje zużycie gazu, a nadwyżkami uzyskanymi tymi oszczędnościami podzieliła się z Niemcami. Innym pomysłem było na przykład dokończenie gazociągu z Hiszpanii przez Pireneje, Francję do Niemiec. Rzeczpospolita donosi dziś, że swój sprzeciw wobec tego postulatu zgłosiła Francja, która podnosi, że inwestycja byłaby za droga, a jej dokończenie trwałoby wiele lat. Francuska minister do spraw transformacji energetycznej zaznacza, że nowy gazociąg byłby sprzeczny z brukselskim programem uwolnienia Unii od kopalnych źródeł energii do 2050 roku. Paryż w zastępstwie tego pomysłu proponuje budowę terminali na gaz skroplony w Niemczech. Takich terminali, jakie my mamy w Świnoujściu. Odpowiada na to Hiszpania, która twierdzi, że gazociąg był budowany w latach 2013-19, a jego dokończenie zajęłoby 8 do 10 miesięcy. Madryt podkreśla też, że bez problemu tą samą rurą będzie mógł w przyszłości popłynąć wodór, czyli czyste źródło energii. Te argumenty nie trafiają jednak do Paryża. Ale skąd ten francuski sprzeciw wobec ratowania niemieckiej gospodarki i całkowita odporność na wyżej przedstawione argumenty? Przecież solidarność energetyczna, wielka europejska rodzina i w ogóle wartości i praworządność. Otóż Francuzi już od wielu dziesięcioleci postawili na energię produkowaną z atomu. Ten tani w produkcji i czysty sposób generowania elektryczności jest jednocześnie cennym produktem eksportowym Francji. Warunkiem tego biznesu jest jednak to, żeby nie płynął tani gaz z Półwyspu Iberyjskiego do Europy Środkowej. Tak oto biznes, euro i zyski znów stają ponad politycznymi bonmotami, jakimi jesteśmy karmieni od wielu lat, że Unia to sama dobroć, cukierki i bogata ciocia dająca nam kieszonkowe za ładne oczy. Solidarność nie istnieje, kiedy w grę wchodzą dziesiątki, setki milionów euro. Każdy chce ugrać na tej wojnie jak najwięcej dla siebie, zrobić interes życia, żeby móc później odcinać kupony. Kiedy dwa duże misie biorą się za łby, my powinniśmy patrzeć, jak tutaj ugrać coś dla siebie. Rządzący Unią duopol Francji i Niemiec zaczyna powoli pękać, a przed polską klasą polityczną stoi bardzo trudne i ważne zadanie. Zdecydować, jak i z kim zrobić coś, żeby coś ugrać, a nie tylko znów moralnie zwyciężyć.
Wakacyjny ekspres.
I przyszedł ten moment, kiedy zgodnie z zasadami europejskiej solidarności, solidarnie musimy stwierdzić, że nasz program właśnie zbliża się do końca.
Tak jak dziś nasz program zbliża się do końca, tak bardzo bym sobie życzył, żeby polscy politycy i dziennikarze skończyli z tym brakiem odpowiedzialności za własne słowa.
I żeby trochę kultury mieli.
I tej warszawskiej, i tej
poznańskiej.
Tymczasem kłaniając się sprzed mikrofonów, żegnają i zapraszają za tydzień Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wakacyjny ekspres medialny.